Z tego odcinka Odwyku dowiecie się, jeżeli wiatr na to pozwoli, który łeb mi urywa, dowiecie się, czy Jezus był kapitalistą czy komunistą, bo to od lat ostatnich jakieś strasznie ważne i modne pytanie. Wszyscy sobie je zadają i prezentują odpowiedzi. I w tych odpowiedziach Jezus się znajduje wszędzie, na spektrum komunizmu i kapitalizmu, w pozycjach skrajnych oraz też na środku. No i ja na to pytanie odpowiem wyczerpująco i ostatecznie, na podstawie w końcu Biblii, w tym odcinku właśnie, i może to wreszcie kogoś otrzeźwi. Taką mam nadzieję.
Jest dymu dużo więcej.
Mam nadzieję, że na końcu tego odcinka dojdziecie do tego samego wniosku, co ja, że sam fakt, że ludzie zadają to pytanie, już uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. Czyli co, czy Jezus był bardziej kapitalistą, czy komunistą. No i to wszystko powiem na podstawie połowy rozdziału 6 Ewangelii Mateusza. I to jest ten rozdział, który ludzie czytają bardzo na kawałki, dlatego że tam jest bardzo dużo mądrych myśli pojedynczych. To jest ten rozdział, w którym Jezus opowiada tak w skrócie, jak żyć, i mówi na przykład, że gdzie twój skarb, tam twoje serce, albo mówi, żeby nie troszczyć się o nic, mówi, że nie można dwóm panom służyć. Tak, i ludzie zwykle czytają sobie to oddzielnie, każdy ten kawałek, i rozkminiają go i rozumują, i wyciągają z tego wnioski i chodzą na spotkania biblijne, gdzie przez 2 godziny bite potrafią 4 słowa w jednym zdaniu rozkminiać na wszystkie strony. Bo na tym polega podobno rozwój chrześcijański, żeby się coraz bardziej wdawać w szczegóły. I, no i może ja też byłem częścią kiedyś tego procesu, a przynajmniej widziałem, jak to wygląda, że faktycznie wszyscy wchodzą w coraz głębsze szczegóły, aż na końcu studiują już chyba jedną literę, którą Jezus powiedział, sprawdzając we wszystkich językach historię powstania tej litery i co on mógł mieć na myśli, wszystkie niuanse i tak dalej, coraz bardziej szczegółowo. Ja jestem po latach z doświadczeniem moim, doszedłem do wniosku po latach właśnie, że jestem na stanowisku, że rozwój osobisty to jest głupota i w ogóle rozwój, który idzie w tą stronę właśnie detalicznego analizowania wszystkiego bardzo szczegółowo, to jest bez sensu. To prowadzi do śmieszności ogólnie, bo człowiek zaczyna tracić widok na całość. Więc ja jestem teraz zwolennikiem zwoju osobistego i mogę się na przykład tak przedstawiać. Trener zwoju osobistego, dzień dobry, Martin Lechowicz. Ja popracuję z tobą nad zwojem osobistym. Przez zwój rozumiem nie podążanie do coraz większej, mądrzejszej analizy wszystkiego szczegółowo, tylko odwrotnie, do cofania się w rozwoju do etapu dziecka, które ogarnia całość. Nie rozumie w ogóle szczegółów, ale przynajmniej widzi całość i to jest plus. I w tym wypadku to jest ważne, dlatego że jeżeli się popatrzy na całość tego rozdziału 6 Mateusza, albo połowę, powiedzmy, tą, która dotyczy tego, o czym chcę powiedzieć, to tylko jak się popatrzy na całość, to można zrozumieć niektóre rzeczy. Bo jeżeli się oddzielnie popatrzy na 4 części tego, co Jezus mówił, to każda ta część jest mądra, ale całość dopiero pozwala zrozumieć, o co jemu chodziło, tą główną i najważniejszą myśl. I to jest właśnie, myślę sobie, coś, co jest dzisiaj trudne do znalezienia. Ludzi, którzy potrafią pokazać ci całość. Bo każdy, na przykład lekarz, to już nie jest po prostu lekarz od całości człowieka, nie? To jest jakiś pediatra ze specjalizacją w lewej rzęsie, prawda? Dzieci w wieku od 7 do 7,5 lat. A jakiś naukowiec to już nie jest naukowiec, który on z różnych dziedzin jakoś całość ogarnia, tylko to jest na przykład ekspert od ździebeł trawy rosnących na wschodnim stoku w Anglii pomiędzy Sheffield a Derby, albo coś tego typu. Nie, że tak się wszystko uszczegóławia, w związku z tym nie ma już prawie że ludzi, którzy potrafią cokolwiek rozumieć, bo rozumienie czegoś jest możliwe tylko wtedy, kiedy się człowiek nie wgłębia, ale kiedy się cofa. Czyli Cofasz się po to, żeby nabrać dystansu, a dystans jest potrzebny, żeby zobaczyć całość. I wtedy całość dopiero się w coś układa. To widać też na przykład po filmach dzisiejszych, gdzie filmy już nie tworzą całej historii, tylko są zlepkiem scen, które są każda dopracowana szczegółowo bardzo i każdą robi pewnie inny zespół ludzi. No i potem ten film się składa z kompletnych szczępów jakichś nie wiadomo historii, które są ze sobą albo niezwiązane, albo bardzo luźno, ale w ogóle nieważne, bo nawet już nikt nie próbuje tego zrozumieć, bo czasy, kiedy film stanowił jedną całość, kompletną historię, to już się skończyły jakieś 20 lat temu. No. Także już nie oglądam za bardzo. I książki to nie wiem, książki jeszcze zostały, bo w książce chyba historia się liczy, więc ciężko. Ale jeżeli chodzi o Boga, Biblię, zrozumienie takich spraw, to tutaj jest problem największy, bo raz, że to najbardziej się wszystko pociachało na wersety, a wersety już na zdania, a zdania na słówka, że nikt nie patrzy na całość za bardzo, a po pierwsze, a po drugie problem jest tym, że to bardzo ważna rzecz jest. No bo taki pogląd, czy Bóg jest, czy go nie ma, a jak jest, to czego chce, dotyczy życia i śmierci, i życia wiecznego po tej śmierci, no bardziej niż cokolwiek innego. No. I ten wstęp muszę powiedzieć, że go zaznaczyć, bo w ogóle to jest bardzo poważny problem. I ja polecam tym, którzy czytają Biblię, na przykład raz do roku, od początku do końca, żeby taka propozycja, żeby przestać ją czytać na 5 lat. W ogóle. Przestać. Po co? Po to, że jak po 5 latach przerwy od wgłębiania się w coraz bardziej szczegółowe kawałki przeczytasz ją jeszcze raz, to wtedy zobaczysz ją jako całość, bo przeczytasz ją tak jakoś od początku i spojrzysz okiem z daleka na to wszystko. Albo, może druga propozycja, przestańcie chodzić na studia biblijne, gdzie się wszystko rozkminia znowu szczegółowo, poszatkowane, bo to właśnie się pogarsza od tego, tylko zamiast tego idźcie znaleźć jakiegoś ateistę albo człowieka, który w życiu Biblii na oczy nie widział, tylko wie o niej z internetu, że jest głupia i bez sensu i spróbujcie razem z nim jego oczami popatrzeć na Biblię, bo on popatrzy na całość, ogólnie bardzo popatrzy i co prawda nie będzie się mylił prawdopodobnie we wszystkim i nic z tego nie zrozumie, ale plusa ma, że patrzy, próbuje ogarnąć całość i całość zrozumieć. Coś, co ludzie, którzy się wgłębiają w jakiś temat, już przestają dawno robić. I stąd są ciężkie problemy później. No, programiści to jest taka grupa zawodowa, która bardzo dobrze zna ten problem i dlaczego on jest niebezpieczny, jakie są jego konsekwencje. No, ale nie będę w to wnikał. Jak jesteś programistą, to wiesz, a jak nie, to nie chce mi się tłumaczyć godzinami, bo cię to pewnie zanudzi. Chociaż to w ogóle nie jest nudne, to jest bardzo śmieszne i paradoksalne i ciekawe. I teraz temat. Czy Jezus chciał, żeby w świecie rządził kapitał, rynek, handel, zarabianie, dążenie do bogactwa, własność prywatna, święta, nawet przenajświętsza być może? Czy to wszystko takie właśnie no, wolnorynkowe, to co kapitalizmem w skrócie ludzie nazywają? Czy odwrotnie? Czy chciał, żeby było wszystko wspólne, rodzinne, z wartości ważniejsze niż zarabianie, człowiek ważniejszy niż pieniądze, te rzeczy, te klimaty. Czy własność jest, no może niekoniecznie potrzebna, bo lepiej, żeby wszystko było wspólne, czy wszystko powinno być darmowe, te klimaty. To są takie dwa bieguny, dwie drogi i zwolennicy jednego modelu życia, takiego rynkowego zarabiania, kapitalizmu, pracy dużo, żeby coraz więcej mieć i mieć, żeby inwestować, żeby znowu mieć i tak dalej. No, to ci zwolennicy próbują udowadniać, nieraz w internecie widziałem, słyszałem, śmiałem się, że Jezus był ostrym kapitalistą i że wolność i własność to są fundamentalne rzeczy Boże, na których Jezusowi zależało jak na mało czym. Druga grupa, i też słyszałem, jak jeden historyk udowadniał, wykazywał, już trochę nawet mądrzej właściwie, ale dalej się śmiałem, że komunizm powstał od chrześcijaństwa i Jezus w ogóle to był pierwszy hipis. Właściwie nie należy go nazwać Mesjaszem, tylko pierwszym sekretarzem, takim sekretarz sekretarzy, bo co prawda Biblia mówi, że to jest król królów i pan panów, ale nie, może być pierwszy sekretarz pierwszych sekretarzy. Party na przykład. No, albo mega hippies, taki guru wszystkich, którzy uważają, że własność jest zła z założenia i wszystko powinno być wspólne, a jak wspólne, to musi być państwowe, a jak państwowe, to oczywiście no już się dalej nie mówi, co to oznacza, bo to oznacza terror, przymus, dziadostwo, prawda? Czy się stoi, czy się leży, ileś tam się każdemu należy i różne takie uroki, które znają wasi dziadkowie, może, albo może nawet wy, jak jesteście odpowiednio starzy i zazębiliście się jeszcze za PRL. No dobra, pytanie, jak naprawdę jest, bo skąd się człowiek ma dowiedzieć, jak nie z programu o Biblii, gdzie ktoś potrafi, przynajmniej tak twierdzi, popatrzeć na całość tej Biblii, a nie szukać sobie wersetów pojedynczych, oderwanych, wyrwanych, które mu mają udowodnić to, co sobie z góry wymyślił. No więc ja sobie nie wymyślam z góry, bo mam to w dupie. No nie wiem, taki mój już urok osobisty, że zawsze to trochę miałem w dupie, ale im starszy jestem, tym głębiej to mam w tej dupie i no mam w dupie nawet to, czy ktoś uważa, że ja nie powinienem mówić tak, że mam to w dupie w programie, który ma mówić, co Jezus myśli na podstawie Biblii, bo w programie takim odcinku no nie godzi się i nie uchodzi łączyć słowa mieć w dupie wyrażenia niskiego takiego śmierdzącego z tu sprawami wiekuistymi życie, śmierci, Bóg i tak dalej, no ale to też mam w dupie, no ogólnie wszystko mam, no nie mam wszystko tak naprawdę w dupie, bo bym w ogóle nie gadał, ale zależy mi na tym na przykład, żeby ludzie poznali tego Jezusa takim, jak on jest w Biblii. Dlaczego mi zależy? No bo uważam, to strasznie głupie jest odrzucać Boga, Jezusa i Biblię tylko dlatego, że się zupełnie tego nie zna, nie? Że się nie poznało, albo że się posłuchało jakichś głupków, którzy próbują naciągać to, co w tej Biblii jest, do tego, co sami by chcieli, żeby było, ale to, co sami powymyślali. Nie? No i to trochę głupie, więc ja bym wolał, żeby ludzie odrzucali Biblię Jezusa na podstawie tego, co tam naprawdę jest do odrzucenia, ponieważ to są trudne decyzje i trudna droga i trudny wybór, ale dobrze, żeby ktoś świadomie to robił. No, a reszta, zawsze mało tych ludzi będzie, którzy postanowią iść za tym Jezusem, to żeby faktycznie za nim szli. Bo taka jest moja motywacja, bo cholera mnie bierze już, jak patrzę na tych wszystkich, którzy twierdzą ostro, są chrześcijanami, tylko dlatego, że nie mówią dupa i modlą się przed śniadaniem. I dla nich to na tym się kończy, poza oczywistym aspektem, że muszą koniecznie chodzić do kościoła i uśmiechać się do każdego, kto wchodzi na mszę, nabożeństwo, spotkanie, czy co tam chcecie, no. W ogóle to jest o wiele za mało, żeby mówić o tym, że ktoś jest chrześcijaninem przecież. No, więc ja po prostu chcę, żeby ludzie wiedzieli. No, i żeby decyzje, które są podejmowane, były podejmowane no świadomie, no, na własny rachunek, a nie na podstawie błędów nawarstwiających się strasznie. No i dlatego ten odcinek. Więc właśnie ten wstęp jest nawet ważniejszy od samego odcinka, myślę sobie. Bo jak się tak nad tym zastanowić, to właśnie więcej mówić nie trzeba. Jeżeli człowiek sobie uświadomi, dlaczego jest anty-Bóg albo pro-Bóg, to jeżeli sobie uświadomi, że w ogóle nic nie wie na ten temat, to już jest sukces wielki, bo chodzi o to, że zacznie czytać Biblię i tak jak mówię, jako całość, spróbując zrozumieć, co tam jest. No, a jak chce odrzucać, no to z tego samego powodu zrozumie, dlaczego chce to wyrzucić. No, dobra, temat. Więc czy Bóg był Jezus był kapitalistą, czy komunistą? No to tak w skrócie argumenty wam powiem, chociaż to chyba każdy może sobie zgadnąć albo wie. Więc tak, kapitalistą mógł być dlatego, że po pierwsze, przykazania są nie kradnij, ewidentne i nie pożądaj własności bliźniego. Więc nie ma wątpliwości, że w Biblii Bóg od dawna i tak samo Jezus później po tych przykazaniach jest, no, każe szanować własność prywatną. O, każe ją szanować bezwzględnie. To jest jedno z 10 fundamentalnych przykazań dla ludzi, którzy chcą Boga naśladować i chcą być w jego bandzie. Więc tutaj nie powinnać wątpliwości już rzeczywiście. Także własność prywatna jest ok i reszta cała się właściwie z tym wiąże. Drugi argument jest, że Bóg kocha wolność, o czym w wielu odcinkach mówiłem i bardzo szanuje wolność człowieka. Jak ktoś chce bardzo argument w skrócie, no to sobie odpowiedzcie na pytanie, dlaczego Bóg, który nie szanowałby wolności człowieka, tylko dbał o ich dobro, bezpieczeństwo i żeby im było miło, dlaczego wsadzając ich do ogrodu Eden, wsadził tam od razu drzewo, które by im dawało nieszczęście, jeżeli popełnią błąd? Tak by, że nie zrobił nikt, kto się opiekuje ludźmi w charakterze przedszkolanki. Nie? Że w przedszkolu nie stawiamy na środku przedszkola, powiedzmy, trucizny, mówiąc wszystkim dzieciom, nie pijcie z tego, bo umrzecie. Tak by zrobił ktoś kompletnie nienormalny, sadysta, wariat, lub człowiek z o wiele za dużym poczuciem humoru. Albo człowiek, który bardzo nie lubi tych dzieci. No nie. Tak można zrobić tylko komuś, do kogo się ma niesamowity szacunek do jego wolności. Jeżeli dajesz komuś przedszkole, jest mu tam szczęśliwie, robisz mu warunki idealne, to jedyne, co może cię skłonić, żeby mu tam zrobić ewentualnie problem, to tylko jego, tylko chęć zapewnienia mu wolności, żeby mógł wyjść zawsze z tego raju, bo może nie chce być w raju i wtedy dajesz opcję, zawsze możesz się zbuntować. Więc to jest argument na to, że tak, rzeczywiście Bóg, wolność jest bardzo dużą wartością dla niego, własność też, koniec, kropka, jest kapitalistą. No to teraz argumenty, dlaczego jest komunistą. Jezus był komunistą, bo tak, po pierwsze, własność własnością i tak dalej, ale co mówił o pieniądzach, to mówił, no w sumie Biblia, to apostołowie, ale to na jedno wychodzi, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. To mówił apostoł, podobno mu podpowiadał Duch Święty do tego i dobrze. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, to sam Jezus powiedział, że bogaty z bardzo dużym trudem wejdzie do Królestwa Bożego i to jest coś jak przepychać wielbłąda przez ucho igielne. Więc to nie był fascynatem pieniędzy. Sam Jezus nie zarabiał, a przynajmniej jeżeli nawet to było to dla niego tak nieważne i tak nieistotne, że nikt o tym nic nie napisał. Utrzymywały go jakieś kobiety. Jest w innym odcinku Odwyku, możecie sobie sprawdzić szczegółowo. No, właściwie był bezdomnym włóczęgą przez lata swojej działalności. Polegał na tym, co mu inni dadzą, a w tym szóstym rozdziale Mateusza, Ewangelii Mateusza opowiada, że patrzcie się na ptaki niebieskie, nie pracują, nie sieją, nie orzą, Bóg im daje. Róbcie tak. No to sorry, ale to tak nie mówi żaden motywator biznesowy. Siedźcie sobie, patrzcie się, ptaki nic nie robią, bądźcie jak ptaki, bo Bóg takim ptakom pomaga. A lilie nie przędą i nie wytwarzają odzieży, prawda, nie siedzą przy taśmie, nie zatrudniają hindusów czy kogo tam, żeby te dzieci tymi rączkami robiły Adidasa, a mają się w co ubrać i już. No, więc to tak nie mówi kapitalista, amen. No i tak to mówi właśnie jakiś komuch, który lubi własność wspólną i tak dalej. To zobaczcie, popatrzcie też, jak on się zachowywał. No, on żył rodzinnie ze swoimi uczniami, jak no nie pracowali, żeby mieć chleb, nie zakładali interesów chlebowych, tylko wziął, ktoś przyniósł 7 bochenków, Jezus to rozmnożył do 7000, jedzcie sobie. Czyli w ogóle tym nie przejmował i w ogóle się zachowywał nieodpowiedzialnie od strony biznesowej. Więc pewnie był komunistą. No to wychodzi. No i teraz mamy sprzeczne poglądy, oba można uzasadnić. No, już nie mówiąc o tym, że ten historyk, co tam gdzieś w programie słyszałem, opowiadał, że komunizm, koncepcję socjalizmu, tak naprawdę socjalizm, wziął się od chrześcijaństwa, on miał wiele racji. No, miał wiele racji, tylko no, nie od strony tego, że Jezus kazał, tylko od strony tego, co ludzie sami rozumieli. Więc no tak, oczywiście, że tak, no bo tak naprawdę to takie wspólne rzeczy, albo takie społeczne wszystkie instytucje, jakieś darmowe rzeczy, darmowe jadłodajnie, darmowe szpitale, darmowe cokolwiek dla ludzi powszechnie, ta koncepcja się wzięła bezpośrednio z chrześcijaństwa. Tam, gdzie nie było chrześcijaństwa, tam nie ma takich rzeczy. No chyba, że na przykład islam też mówi, żeby dawać jałmużnę, ale znowuż islam też się wziął z chrześcijaństwa. Znaczy, to nie mówcie tego głośno, ale no tak naprawdę to jest kopia, jakby to jest naśladowanie tego, co w Biblii jest powymyślane. No i tak naprawdę chrześcijaństwo no, też jest kopią tego, co jest w judaizmie, bo to jest ciąg dalszy Starego Testamentu. To nie jest nowość, tylko to jest dobudowana reszta brakująca tego, co było od początku, co Bóg kazał. No więc te koncepcje się wzięły od Boga, więc Bóg no, jest i komunistą, i jest kapitalistą, bo własność prywatna jak najbardziej nie kradnie i nie ma tutaj że jakiegoś usprawiedliwienia, że jak ktoś kradnie, no to widocznie mu brakuje, to niesprawiedliwe, że bogaty ma, biedny nie ma. Tego w Biblii nie znajdziecie. Prawda jest tymczasem dużo prostsza o tym, kim Jezus był i o co mu chodziło. Bardzo prosta i dość banalna. Popatrzcie sobie teraz, otwórzcie sobie dzieci, książeczki, podręczniki do bogoznawstwa. Na stronie 6 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest pierwsza Ewangelia w Nowym Testamencie. To każdy już znajdzie sobie łatwo. Pierwsza książka w tej drugiej części. 6 rozdział. Przeczytajcie sobie od środka. I ja wam powiem teraz tak czas, jak spojrzeć na to jako całość. Popatrzcie sobie teraz nie na poszczególne wersety, tylko na połowę tego rozdziału od momentu, kiedy Jezus mówi: nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi, tylko w niebie. I zwróćcie uwagę, co dalej jest i popatrzcie sobie, jak wynika, jak przechodzi z jednej części wypowiedzi do następnej części wypowiedzi. Tam są cztery tak naprawdę kawałki. Najpierw Jezus mówi tak: nie zbierajcie sobie rzeczy na ziemi, bo tu kradną i w ogóle zostawicie je, umrzecie, niszczą się i w ogóle. Zbierajcie sobie w niebie. I zaraz potem mówi: bo tam, gdzie twój skarb, tam jest twoje serce. I to jest powiązane jedno z drugim. Trzeba na całość popatrzeć, jak to jest cała wypowiedź. Nie, jedna oddzielnie, druga oddzielnie, to jest całość. Ponieważ tam, gdzie to, na czym się skupiasz, tam, gdzie jest twoje serce, to tam jest twój skarb, żebyśmy odwrotnie. To, co sobie zbierasz, to tam będzie twoje serce, na tym się będziesz koncentrował, dlatego nie zbieraj sobie skarbów tutaj. Bo jeżeli sobie będziesz tu zbierał skarby i na tym się skoncentrujesz, to tu będzie cała twoja energia, wysiłek, myślenie, troski szły. A to nie koniec jeszcze. Trzecia myśl, która jest dokończeniem tego, mówi tak: bo nie można dwóm panom służyć. Nie możesz jednocześnie służyć pieniądzom i Bogu. Albo jedno, albo drugie, bo nie da się mieć dwóch kierunków. Nie da się patrzeć w tu i tu naraz. Zawsze jeden szef wyjdzie na pierwsze miejsce i prowadzenie. I ponieważ tak to działa w człowieku, ponieważ człowiek taki już jest, to dlatego uważaj, na czym się skupiasz, bo tam będzie twoje serce, gdzie gromadzisz sobie rzeczy. I dlatego nie gromadź sobie rzeczy tu. To jest wszystko wynika z czegoś. To jest czysta logika. A wszystko się bierze z tego powodu fundamentalnego, że człowiek taki jest, że nie może dwóm panom służyć. To się w ogóle nie da zrobić. Jeżeli tylko w tą jedną rzecz uwierzysz, to cała reszta już jest konsekwencją. Jezus po prostu wskazuje logicznie na to, jak postępować na podstawie takich najbardziej fundamentalnych założeń, może nawet to nie są założenia. To jest spostrzeżenie. No. Jeżeli wierzysz, że Jezus wiedział, co mówi, mówiąc, że nie można dwóm panom służyć, to całą resztę właściwie na podstawie logiki musisz też zaakceptować. No jeżeli nie, no to po prostu wybierasz sobie, któremu panu chcesz służyć. I dopiero na samym końcu jest powiedziane: i dlatego całego rozumowania, dlatego nie troszcie się o nic. Gdzie będziecie spać, co będziecie jeść, w co się ubierzecie, bo tego poganie szukają, a Bóg jak się opiekuje ptaszkami, które nie sieją, a i tak jedzą, to i wami się zaopiekuje. Jak lilie polne mam się co ubrać, to ty się będziesz miał co ubrać i tak dalej. I tutaj dorzuca do tego kompletu: ponieważ jest Bóg, który wie, co potrzebujesz, poradzisz sobie i to jest wyjście z problemu, którym sytuacja bez wyjścia dla chrześcijanina, który niby chce uwierzyć w to, co Jezus mówi, że tam, gdzie twoje serce, tam, gdzie twój skarb, tam, gdzie twoje serce, że nie może dwóm panom służyć i dlatego lepiej skarbu nie mieć tutaj, tylko zbierać sobie skarb, inwestować w życie przyszłe, w to, co się będzie liczyło na wieczność, po śmierci. Już tu się zaczyna, czyli na przykład w co? To, z czego cię rozliczą, w nagrodę, którą dostaje się od Boga za to, że w tym życiu robiłeś jakieś fajne rzeczy dla ludzi. Ale w takie rzeczy nawet już nieważna ta nagroda, co gdzieś tam ma być, tylko takie rzeczy jak przyjaźń, która przetrwa i śmierć, bo gdzieś ludzie dalej będą żyć po tym życiu tutaj i z tymi, co się zaprzyjaźnisz tu, to będziesz i przyjacielem gdzieś później. Podobno na to wychodzi, no to logika. Jakaś, skoro ludzie żyją, no to i żyją. To nie, że kasuje im się pamięć, to nie ma trochę sensu, wszystko by nie miało. To, że twoja osobowość to, że staniesz się cierpliwszym, lepszym człowiekiem, panującym nad sobą bardziej, to jak ty będziesz ukształtowany, odziedziczysz później w następnym życiu. Nie? Jeżeli umrzesz jako bardzo mądry człowiek, to zmartwychwstaniesz w jakimś tam innym wymiarze, czy co, jako też bardzo mądry człowiek. Nie zaczynasz od zera. To jest inwestowanie w rzeczy przyszłe. To jest to, co Jezus tutaj powiedział. Nie myśl o tym, co tutaj zniszczeje, jest na krótko, bo tylko do końca życia, tylko pomyśl o tym, co jest trwałe. No i jest parę takich rzeczy. To jest bardzo logiczne. Ale teraz człowiek ma dylemat, człowiek rozsądny z rozumem. To się fajnie mówi i ja bym chciał tak zrobić, ale przecież wiem, że rozum podpowiada, że jak nie zasieję, to nie zbiorę. Zresztą sama Biblia też tak mówi. Czyli no fajnie, że ptak se przeżyje przez zimę, bo jest jakiś człowiek, który go nakarmi, a człowiek go nakarmi, bo sobie zbudował fabrykę z produkcji chleba. No i potem ma tę fabrykę i tam wszyscy pracują i dlatego mamy coś przez zimę. I dawać ptaszkom. Ale jak se poradzimy bez tej fabryki? No i tak, po pierwsze, chrześcijan jest tak mało, że to w ogóle to myślenie nie ma żadnego sensu, bo to jest tak nieliczna grupeczka, że to tak jak ptaki w stosunku do ludzi. No, ludzie produkują tyle jedzenia, że dla wszystkich ptaków wystarczy. Więc chrześcijanie mogą się nie przejmować tym, że w życiu trzeba zasiać, żeby coś zebrać, bo jest ich tak mało, że mogą się żywić tymi odpadkami tego świata, który na przykład zarabia, bogaci się, buduje fabryki i wszystko. Z powodu tego, że jest po prostu mało chrześcijan. To pierwszy powód. Ale drugi, najważniejszy, który Jezus przedstawiał, jest taki. Ponieważ wierzycie w tego Boga, że jest waszym Ojcem, że działa, że żyje i że mu na was zależy, bo jest jak Ojciec, to dlaczego się troszczycie? Przecież On jako Ojciec nie pozwoli wam umrzeć z głodu, choćby nie wiem, co tam się działo. I na końcu tego wszystkiego Jezus mówi, jakie naprawdę uważa ustrój i podejście za najważniejsze. Kwintesencją całego tego połowy rozdziału, całego rozumowania jest rada, a właściwie polecenie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a te inne rzeczy będą wam dodane. I to jest odpowiedź ostateczna i wyczerpująca na pytanie, czy Jezus był bardziej komunistą, czy kapitalistą. Rozumiesz? Nie rozumiesz? Jeszcze raz, zastanów się nad tym. Jezus nie odpowiada na pytanie, jak żyć, w sensie, czy zarabiać, czy liczyć na państwo, czy zbierać sobie więcej, czy mniej, czy inwestować tutaj, czy nie inwestować. Jezus mówi całkiem co innego. Mówi, że według Niego, skoro już On tutaj mówi, jak żyć, to On mówi tak, żyć tak, żeby szukać Królestwa Bożego, a inne rzeczy będą dodane, dodatkiem będą. To jest taka obietnica, wskazówka, stwierdzenie, obserwacja, no nie wiem, ale to, co powiedział, to na pewno to, że dla Niego Królestwo Boże jest, to jest to, co Jego interesuje. Jeżeli prześledzi się całość, popatrzysz sobie z lotu ptaka, na połowę tego rozdziału całego, od tych, tym, że na to, że nie można dwóm panom służyć, że gdzie twój skarb, tam będzie twoje serce, no nie? Na ten cały, przeczytaj sobie to po prostu sam albo sama i zobacz, jak Jezus widział świat. Bo to jest tak naprawdę, cała ta wypowiedź jest odpowiedzią na pytanie, czy zarabiać, czy nie zarabiać, czy świat powinien być komunistyczny, wspólny, darmowy, społeczny, czy prywatne, wszystko, czy co. Tam wszystko jest o tym, że dla chrześcijanina, dla kogoś, kto chce być, iść za Bogiem, te inne rzeczy, czyli na przykład odpowiedź na pytanie, czy komunizm, czy kapitalizm, ile mieć, jak dużo domów sobie kupać, czy inwestować, czy na emeryturę zbierać, wszystko się zawiera i koncentruje w tym ostatnim zdaniu, naprawdę w całej tym rozumowaniu, a tym ostatnim jest podsumowanie, że najpierw szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, Jego zasad działania Królestwa Bożego, a inne rzeczy będą dodane. Inaczej mówiąc, nie powinno cię to obchodzić w ogóle, jeżeli chcesz naśladować Jezusa. A jak nie chcesz, to tam w tej wypowiedzi jest, nie można dwóm panom służyć. Nie możesz jednocześnie być kapitalistą, nie możesz być jednocześnie komunistą, i chrześcijaninem. No bo inaczej, nie możesz być jednocześnie kapitalistą, wolnorynkowcem, przedsiębiorcą i chrześcijaninem. Tak samo nie możesz być działaczem społecznym i chrześcijaninem, albo komunistą i chrześcijaninem. Dlatego, że bycie chrześcijaninem polega, według tego, jak to Jezus przedstawia, na szukaniu Królestwa Bożego, a inne rzeczy traktowaniu jako przy okazji przyjdzie. Samo przyjdzie. Dadzą mi, będą dodane te rzeczy. Więc jeżeli ktoś zadaje takie pytanie i szuka odpowiedzi na pytanie, czy Jezus był kapitalistą i albo komunistą bardziej, to znaczy, że zadając już to pytanie, pokazuje, że troszczy się, ale nie o Królestwo Boże. Znaczy, że go interesuje, jak należy zarabiać albo nie zarabiać. Czyli pieniądze, zarabianie, ekonomia, to jest dla kogoś powodem troski. Jezus mówił, żeby się nie troszczyć o to, tylko się troszczyć o Królestwo Boże. Więc sam fakt zadania tego pytania od razu daje ci odpowiedź. Jest odpowiedzią. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, czy Jezus był komunistą, czy kapitalistą, i go to interesuje rzeczywiście i chciałby wiedzieć, to znaczy, że już się wyłączył z grona ludzi, którzy idą za Jezusem, bo znaczy on po prostu ma innego Pana niż ten Jezus. No. Odpowiedzią na to pytanie jest to, że nie te rzeczy mają być. Nie masz pytać o te rzeczy. O, masz pytać o całkiem inne rzeczy. No i to, to jest pierońsko trudne, bo jesteśmy strasznie, zapuściliśmy korzenie w tym świecie tutejszym, tym materialnym, zarobkowym, zwłaszcza po tym trudnym przejściu między moim dzieciństwem, a teraz moim późniejszym wiekiem, kiedy jak byłem mały, to nie było dużo własności prywatnej i wszystko było wspólne, przynajmniej tak się gadało. No całkiem inna rzeczywistość, bo jeszcze na końcówkę PRL-u zdążyłem, jak byłem mały. Świat wyglądał inaczej. Nie było reklam, nikt nie przejmował się, czy ktoś coś kupi, czy sprzeda, bo wszystko jedno, on i tak dostanie wypłatę. W ogóle inny świat, inny sposób myślenia. To miało swoje tam konsekwencje oczywiście, negatywne, pozytywnych trochę też w porównaniu, ale cała ta dyskusja między tym, czy więcej komunizmu, takiego wspólnego, darmowego, czy więcej własności prywatnej, jest nie dla chrześcijan w ogóle. To można traktować jako hobby, jako ciekawostkę, jako coś śmiesznego i przy okazji, tylko przy okazji. Jezus sam z siebie nie zajmował się tymi sprawami i jego naśladowcy, bo to bycie chrześcijaninem oznacza bycie naśladowcą, a nie wierzącym w to, że Jezus istnieje, tylko naśladowanie jego sposobu myślenia, jego wartości i to, co dla niego ważne, że ma być dla ciebie ważne. To cię czyni chrześcijaninem. Jeżeli więc dla Jezusa Królestwo Boże jest ważne i jego sprawiedliwość, a rzeczami, czy ma więcej pieniędzy, czy nie ma, się nie przejmuje i nie troszczy, to taki mają robić jego zwolennicy. Więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą ludzie czują, że próbowanie wbicie Jezusa w wolnorynkowca, w przedsiębiorcę, albo w komunistę, czy działacza społecznego, czy nawet polityka, jest śmieszne, absurdalne. I ci, którzy patrzą na całość tego Jezusa, od razu no, lubią takie tematy, bo ich to śmieszy, tylko nie wiedzą dlaczego to jest takie absurdalne, ale wyczuwają dobrze. No pewnie, że jest absurdalne. Przecież to nie po to Jezus przyszedł i nie to było sensem jego życia w ogóle. Jezus przyszedł, dając alternatywny sens życia do zarabiania, alternatywny sens życia do stwarzania raju na ziemi przez własność wspólną i w ogóle do wszystkiego. Jezus to jest prawdziwa trzecia droga. Może już czwarta, bo podobno jest w Polsce teraz partia trzecia droga, która jest, nie wiem, tą samą drogą, co wszystkie inne drogi. No, w każdym razie ten temat to nie jest temat, który w ogóle jest tematem. To są duperele. No. Czy z tego wynika, że nie można zarabiać? Nie, jeżeli ktoś dalej się zastanawia, co z tego wynika, to znaczy dalej nie zrozumiał. Dalej nie zrozumiałeś, nie? Możesz zarabiać, możesz nie zarabiać, możesz mieć 15 firm, możesz mieszkać pod mostem, bo to nie ma znaczenia. Dopóki to nie ma znaczenia dla ciebie, dopóki się nie troszczysz o to, dopóki nie podporządkowujesz swojego życia jakiemuś planowi wielkiemu mani, że muszę zarobić najpierw na 3 domy, a potem będę miał zysk pasywny i tak będę żył. Jeżeli tego nie robisz i to się dzieje coś jakoś tam przy okazji, tak ci przychodzi, a ty może tak być, ta firma może nie być, mogłem zaraz sprzedać, jakby, nie przejmuję się, nie chodzi mnie to, po prostu ledwo mam czas na to, nie poświęcam też za dużo czasu, bo mam ważniejsze sprawy, czyli szukanie Królestwa Bożego. Jeżeli tak robisz, no to dobrze, no to o to chodzi, że Jezus też żył za coś, jego uczniowie też mieli jakieś pieniądze na wydatki, skądś tam się one brały. To nie jest, że zniknęła rzeczywistość albo przestały działać zasady ekonomii. Pewnie, że działały, tylko nikt się nimi nie przejmował. Jak nie było ryby, to Jezus wziął i rozmnożył. Jak była, no to była, no to używali. Nie mieli pieniędzy, to szli za pieniądze kupować. Nie mieli pieniędzy, to był albo cud, albo ktoś dał, albo że brali, albo brali. No, nie wiem, nikt się tym miał nie przejmować. Na tym to miało polegać. Jezus tak mówił, że mamy żyć. Jest to możliwe, że nie do przejścia dzisiaj, bo ludzie mają, strasznie się przejmują. Przejmują się, wojna będzie. No to co? Dom stracę. No to co? COVID mnie zabije. No to co? Tak mówi chrześcijanin. So what? To umrę. Niech żyje. Niech żyje Bóg, w następnym życiu będę. No, to tak ma to wyglądać, że człowiek miał szukać Królestwa Bożego, który naśladuje Jezusa. Jeżeli więc człowiek się przejmuje COVID-em, zarabianiem, niezarabianiem, że ma za dużo, że ma za mało, to znaczy, że zszedł z tej drogi i idzie sobie jakąś inną drogą. Innego Pana ma ponad tym, co Jezus kazał mieć. No, to jest sedno tego wszystkiego, to widać tym bardziej wyraźnie, im bardziej się popatrzy na całość tego, jaki był Jezus, co chciał, co mówił, jak żył. Jego apostołowie przy okazji też. To miało być ważne. Na tym mieli się koncentrować jego uczniowie. No, a jak wygląda to w rzeczywistości, no to sobie możecie pójść do kościoła i zobaczyć, że No, to sobie już sami zobaczcie, jak to wygląda. No, więc chrześcijaństwo właściwie, jakby tak miało oceniać, tak na skali takiej większej, nie wiem, krajów, świata czy coś, to chrześcijaństwa praktycznie nie ma na Zachodzie, bo jeżeli wyznacznikiem miał być ta trzecia droga, najważniejsze szukanie Królestwa Bożego, tego, co Bóg chce, tego, co robić, żeby na wieki było i trwałe, no to nie znajdziecie dużo takich ludzi, bo ludzie to mogą tak teoretycznie próbują połączyć, nie? Że tutaj jakieś wartości chrześcijańskie, ale tak naprawdę 8 godzin codziennie chodzą do pracy, bo chcą zarobić, a potem następne 4 godziny chodzą na kursy, bo chcą zrobić jeszcze więcej i siedzą i inwestują i różne rzeczy robią i to wcale nie przy okazji. To robią jako główne zajęcie i to absorbuje ich myśli przecież. Tym się martwią. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy tak naprawdę, może tak naprawdę ci chrześcijanie najbardziej to szukają Królestwa Bożego i wierzą w Jezusa, a tak naprawdę w życiu, że mają więcej czasu wolnego, no to się zajmują ubezpieczeniami, zarobkami, inwestycjami. Ale kiedy przyszedł COVID, to wtedy było można sprawdzić, bo to był wybór już. I czy ludzie pójdą za Jezusem bardziej i robić będą swoje, czy bardziej się przestraszą i założą maski. I to był już tak widoczny znak tego, co jest prawdziwym Panem dla kogo. Czy szukanie Królestwa Bożego, które nie zakłada szukania zdrowia za wszelką cenę i nie kaszlenia i 2 metry od siebie z powodu takiego wielkiego zagrożenia dla chrześcijanina, jakim jest przejście na tamten świat i dostanie nagrody za całe życie i spotkanie tego Jezusa, którego się kocha na żywo, to była tak przerażająca myśl dla chrześcijan, że bali się kaszleć i umrzeć. Coś tu ktoś nie zrozumiał, a na pewno ja nie potrafię tego zrozumieć. I dlatego nie potrafię zrozumieć, bo patrzę na całość. Kiedy patrzę na całość, to wszystko, zachowanie ludzi jest absurdalne. Kiedy sobie wyciąć jakiś jeden kawałeczek gdzieś tam ze środka z Biblii i popatrzeć tylko na niego, to wszystko można uzasadnić, ale to nie jest prawdziwe życie i to nie jest prawda. Więc po co siebie okłamywać? Myślę sobie, że to jest dobry odcinek dla wielu, tak jak ja potrzebuję w życiu czasem się obudzić, bo myślę sobie, siedzę, chodzę do pracy, zarabiam, nie wiem, dobrze mi jest i życie wygodne albo rutynowe, gdzie myśli człowiek o tych różnych duperelach tego świata, że się kapitalizm, że więcej wolnego rynku, albo mniej, albo jak to powinno być, przesłania to te rzeczy, które są ważne. nie? Te rzeczy codzienne, bo codziennie się stykasz z jakąś polityką, z jakimiś Tuskami, Kaczyńskimi, albo z jakimiś problemami, że dziury w drogach, albo co. I zaczynasz myśleć już tylko o tym. W końcu staje się tak ważne, że ten Bóg, który miał kiedyś, myślałeś jeszcze o tym, że jest pierwszy i najważniejszy. To jest najważniejsza rzecz w końcu, czy żyję, czy umrę, czy po śmierci będę żył wiecznie w fajnym miejscu, czy w niefajnym. To powinno być pierwsze, ale z czasem schodzi na dalszy plan i budzisz się któregoś dnia, ty już masz 78 różnych panów, a nie dwóch, jak Jezus mówił. Chociaż on się skupiał, nie możesz służyć Bogu i pieniądzom. Akurat tych dał, bo właściwie wszystko się sprowadza do tej mamony, nie? Bóg albo ten mamon, czy jakiś inny tam Bóg złota i srebra i bogactwa i wygody, i inwestycji i zysków pasywnych i wszystkiego, nie? I urządzania się w domu i nowej tapety i dywanika i jeszcze by się przydało zmienić mieszkanie, żeby było siedmiopokojowe, a nie tylko dwu. I na tym się skupiamy, o tym myślimy. No i gdzie tu jest chrześcijaństwo? To nie. No jeżeli kogoś to nie przekonuje, że to jest problem olbrzymi i właściwie może największy i że doprowadził chrześcijaństwo do zaniku, chrześcijan prawie nie ma, ci co są to ledwo dają radę, są tyle nad powierzchnią gówna, wystają, bo też cały czas każdy, łącznie ze mną w życiu, ma ciągle te pieniądze i konieczność zarabiania albo chęć zarabiania i jeszcze większego zarabiania. I domrabia se teorie, nie? Jak zarobię dużo, to będę rozdawał na misję. A, będziesz rozdawał, tak. Jezus gdzie kazał to robić? Gdzie kazał? Skupcie się najpierw na inwestycji, a Królestwo Boże będzie wam dodane. Tak żyją ludzie. No, szukajcie najpierw dobrej inwestycji, a Królestwo Boże będzie wam dodane. To jest prawda o życiu chrześcijańskim w 2024 roku. A nie to, co mówił Jezus, szukajcie najpierw Królestwo Bożego, a to wszystko inne będzie wam dodane. No i to jest troszkę niepokojące, albo może smutnowate troszeczkę, ale z trzeciej strony. Dlaczego miałoby być niemożliwe obudzić się z takiego czegoś i stwierdzić, w dupie to mam, pieniądze, nie pieniądze. I nie chodzi o to, że możesz, Jezus kazał czasem wszystko sprzedać, okazywało się, że mało kto jest w stanie wszystko sprzedać i iść za nim. Nie mówisz do wszystkich, weź i wszystko sprzedaj, ale każdy powinien, musi, jeżeli w pełni chce być chrześcijaninem takim, jak miał być i słyszeć Boga i żeby się coś działo i żeby był ten kontakt, prawdziwe chrześcijaństwo. Jeżeli takie chce, to musi zrezygnować rzeczywiście z tych pieniędzy, mentalnie. Mentalnie w sensie, że musi być gotowy w praktyce to zrobić, a najlepszym dowodem jest po prostu to zrobić. Jeżeli ktoś tak robi, pozbywa się wszystkiego, bo mu zawadza w chrześcijaństwie, to sam wie na podstawie tego, co sam zrobił, na podstawie faktów, że jest chrześcijaninem, a reszta, no to nie wiemy, zgadujemy. Może jestem, może się tylko okłamuję. No nie wiem. No ale właściwie, według tego, co Jezus mówił, zastanawianie się nad sobą, jak bardzo jestem chrześcijaninem, jak bardzo nie, to też nie jest szukanie Królestwa Bożego, więc tego też nie powinniśmy robić. Do czego nas zachęcają nieraz pastorzy czy inni tam w internecie, że myśl o sobie, zastanów się nad sobą. A ja mówię, nie zastanawiaj się nad sobą. Jezus nie mówił, zastanawiaj się nad sobą. Mówił, szukaj Królestwa Bożego. Królestwo Boże nie polega na siedzeniu i zastanawianiu się nad sobą. No na czym polega? No na tym, co robił Jezus, no. Idź, ucz innych, szukaj tego, co Bóg chce, żebyś robił. Jak nie wiesz co, no to mówię, szukać, a nie czekać. To jest co innego szukać. Wiesz, że coś zgubiłem, to ja chodzę i szukam. Aktywny jestem, a nie czekam i w tym czasie to ja sobie zarobię jeszcze. Jeszcze trochę poczekam. Kiedyś mi Bóg coś powie, a teraz to jak mi nic nie mówi, siedzę, czekam. Nie szukam. No ja mówię, szukać Królestwa Bożego. I Bóg się ukrywa nie bez powodu. No, co też dla nas jest nieprzyjemne, bo udowadnia nam to, jak tak naprawdę mało kto ma ochotę być sługą Boga, no tylko każdy chce się Nim czuć, a nie być, bo bycie to jest dużo mniej przyjemna sprawa niż czucie się kimś.